Mówi się o nim, że był gigantem swej epoki, nowym Augustynem, człowiekiem, który duchowości XVIII wieku nadał nowy kierunek, skutecznie przyczyniając się do zneutralizowania wpływu jansenizmu i innych błędów odziedziczonych z minionego czasu. Całe swoje ponad 90-letnie życie, ubogacone licznymi talentami, całkowicie poświęcił w służbie dla sprawy Chrystusa i Jego odkupieńczego dzieła. Chodzi oczywiście o świętego Alfonsa Marię Liguoriego, o którym w Radio Maryja i w Telewizji Trwam powiedziano już bardzo wiele i z pewnością jeszcze nieraz o nim usłyszymy, a to dlatego, że jest założycielem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli Księży Redemptorystów. I choć nie ukrywam, że przystępuję do jego prezentacji z pewnym zakłopotaniem i tremą, to jednak w śledzeniu historii duchowości nie można go pominąć, gdyż wywarł ogromny wpływ na życie duchowe, zarówno przykładem swojego życia, biskupiej posługi, założonym zgromadzeniem, jak również licznymi pismami. Z tej racji należy on do grona doktorów Kościoła. Ponadto jest patronem spowiedników i teologów moralistów. Nasz święty urodził się w Marianelli koło Neapolu 27 września 1696 roku w arystokratycznej rodzinie. Jego ojciec Józef był kapitanem marynarki wojennej, zaś matka Anna Cavalieri pochodziła z markizów, a mimo to była osobą niezwykle pobożną. Ona też, zajmując się wychowaniem ośmiorga dzieci, wywarła wpływ głównie na najstarsze dziecko, na Alfonsa. Czworo jego rodzeństwa, to znaczy dwóch braci i dwie siostry, podobnie jak on, poświęciło swe życie na służbę Bożą. Na przykładzie Liguorich sprawdza się charakterystyczna prawidłowość, że pobożna chrześcijańska rodzina jest pierwszym seminarium w przygotowaniu do kapłaństwa i pierwszym nowicjatem zakonnym. Biografowie odnotowują znamienny szczegół. Otóż kiedy dwa dni po urodzeniu odbył się chrzest Alfonsa, do domu Liguorich zaproszony został święty Franciszek de Jeronimo, słynny wędrowny kaznodzieja, który właśnie przebywał w okolicach Neapolu. Nad kołyską nowo ochrzczonego dziecka wypowiedział on prorocze słowa. Będzie żył ponad 90 lat, zostanie biskupem i położy wielkie zasługi w kościele. Zapewne dzięki mądremu wychowaniu głównie ze strony matki, Alfons rozwinął liczne swe talenty – malarski, muzyczny i poetycki. Ojciec pragnął dla niego kariery prawniczej. Ponieważ chłopiec był nadzwyczaj rozwinięty intelektualnie, a przy tym niezwykle pilny w nauce, dlatego w wieku 12 lat rozpoczął studia uniwersyteckie, które 4 lata później uwieńczył podwójnym doktoratem z prawa świeckiego i kanonicznego. Teraz ojciec chciał dla niego odpowiedniego małżeństwa. Wybrał mu córkę księcia Presicce, Terezinę, która, zanim nastąpiły zaręczyny, wstąpiła jednak do zakonu i niebawem zmarła tam w opinii świętości. Alfons natomiast podjął praktykę adwokacką, jednak po kilku latach, zniechęcony korupcją w sądownictwie, postanowił porzucić karierę adwokacką. W 1723 roku wskutek intrygi przegrał jeden z procesów, co ostatecznie zaważyło na jego decyzji. Przed obrazem Matki Bożej w Porta Alba złożył swoją szlachecką szpadę i wstąpił do seminarium, gdzie po 4 latach studiów teologii w 1727 roku w wieku 31 lat przyjął święcenia kapłańskie. Z zapałem oddał się pracy duszpasterskiej, głównie wśród młodzieży rzemieślniczej i robotniczej w najbiedniejszych dzielnicach Neapolu. Skuteczną metodą jego apostolatu było organizowanie tzw. kaplic wieczornych, kapelle serotine. Były to wspólne spotkania wieczorne po pracy, najpierw na niewielkich placach, potem w domach ewangelizowanych osób, a kiedy dzieło stało się powszechnie znane, za pozwoleniem miejscowego biskupa gromadzono się w kościołach i kaplicach Neapolu. W tych spotkaniach uczestniczyli głównie ludzie młodzi, którzy uczyli się podstawowych prawd wiary, uczyli się przeżywania liturgii oraz praktycznego odprawiania modlitwy myślnej. Dzięki takiej formacji młodzi świeccy stawali się animatorami mniejszych grup w swoich dzielnicach. Wykorzystując wrodzone talenty i doświadczenie z kilkuletniej praktyki adwokackiej, ksiądz Alfons Liguori zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Jednakże 3 lata intensywnej pracy mocno nadszarpnęły jego wątłe zdrowie. Udał się więc na wypoczynek do Amalfi. Tam zaopiekował się młodym kontemplacyjnym zgromadzeniem zakonnym założonym przez siostrę Marię Celestę Crostarosa, które niebawem przekształcił w żeńską gałąź redemptorystów. Widząc materialną i moralno-duchową nędzę miejscowej ludności, postanowił założyć męskie zgromadzenie właśnie dla opieki nad opuszczonymi i najbardziej zaniedbanymi mieszkańcami wsi i przedmieść wielkich miast. Postanowił łączyć osobiste uświęcenie z apostolatem. Dla skutecznej działalności misyjnej widział konieczność zamieszkiwania pośród ludzi zaniedbanych duchowo. Tak powstało zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, czyli Redemptoryści. Święty liczył wtedy 36 lat. Odtąd wszystkie swe siły poświęcał nowo powstałemu dziełu, które zatwierdził papież Benedykt XIV w roku 1749. Stolica Apostolska doceniła jego gorliwość. Dlatego papież Klemens XIII w 1762 roku mianował go biskupem diecezji świętej Agaty od Gotów, gdy Alfons Liguori liczył już 66 lat. Po święceniach biskupich, udając się do Rzymu, by przedstawić się papieżowi, nawiedził słynne sanktuarium w Loreto. Po powrocie do diecezji, z młodzieńczym zapałem, pomimo lat, oddawał się wizytowaniu parafii i kaznodziejstwu, a ponadto wiele czasu poświęcał na spowiadanie, osobiste odwiedziny poszczególnych kapłanów, aby dodawać im otuchy do pracy apostolskiej. Osobiście w całym kapłańskim życiu, nie wyłączając okresu swego biskupstwa, święty Alfons przeprowadził ponad 500 misji ludowych i rekolekcji. Żył bardzo skromnie, oddając wszystkie swoje dochody dla najuboższych. Nie tylko, że nie złagodził surowego trybu życia, ale jeszcze więcej podejmował pokuty w intencji powierzonych sobie diecezjan. Mało sypiał, jadał skromnie, tylko zupę, chleb i jarzyny, a do tego nosił włosiennicę i kolczasty łańcuch, często też biczował się w duchu pokuty. Nadmierny wysiłek, a przy tym wiek i surowy tryb życia, do tego stopnia wyniszczyły jego organizm, że po 13 latach duszpasterzowania poprosił papieża o zwolnienie go z urzędu ordynariusza diecezji. Cierpiał na reumatyzm, zwyrodnienie kręgosłupa i inne dolegliwości wieku starczego. Nie mógł chodzić, pozostając praktycznie przykuty do fotela. Pomimo tego ograniczenia pozostał nadal niezwykle aktywny. Swoją chorobę wykorzystał na pracę pisarską. Spod jego pióra wyszło bowiem 111 wspaniałych dzieł teologiczno-moralnych i duchowych, w których zwalczał ówczesne błędy jansenizmu i woluntaryzmu oraz przełamał skrajny rygoryzm w teologii moralnej. Szerzył także kult Eucharystii i cześć dla niepokalanej. Nade wszystko jednak propagował praktykę modlitwy myślnej. W ostatnich latach życia, jak to często zdarza się mistykom, Bóg dla całkowitego oczyszczenia i wydoskonalenia go doświadczył go cierpieniem pokus, oschłości i skrupułów. Zmarł 1 sierpnia 1787 roku w wieku 91 lat w klasztorze swojego zgromadzenia w Pagani. Przeżył więc niemal cały XVIII wiek, pozostawiając na nim mocny ślad swojej osobowości, świętości i gorliwej troski o doprowadzenie ludzi do przekonania, że Chrystus ich kocha i jest ich najłaskawszym odkupicielem. Nic zatem dziwnego, że sława jego życia wpłynęła na decyzję papieża Piusa VI, który w 1796 roku, a więc 9 lat po śmierci, wszczął proces beatyfikacyjny zakończony w 1816 roku wyniesieniem Alfonsa Marii Liguoriego do chwały ołtarzy. Papież Grzegorz XVI w 1839 roku dokonał jego kanonizacji, zaś Pius IX w 1871 roku nadał mu tytuł doktora Kościoła. Wreszcie w roku 1950 papież Pius XII ustanowił go patronem spowiedników i teologów moralistów. Do jego grobu pielgrzymowało kilku papieży, między innymi Pius IX, który odprawił mszę świętą w sanktuarium, które powstało nad jego grobem, oraz zostawił tam swój pierścień papieski. Podobnie uczynił papież błogosławiony Jan XXIII. To wszystko świadczy o niezwykłym autorytecie, jakim za życia i po śmierci cieszył się nasz święty.